Dobry wieczór. Cały czas mamy 16 dzień lipca 2024 roku, ale godzina już 21.06. Jak zwykle o tej godzinie rozmawiamy sobie spokojnie i nieśpiesznie, a dziś gościem jest Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Dobry wieczór, cześć Marcinie.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać, albo jeszcze krótko o Marcinie, 20 lat, dziennikarz muzyczny. Czy dobrze mogę ciebie nazwać fanem okładek płytowych?
Chyba tak, chociaż nie tylko okładek, również tego, co w środku.
Rozmawiać będziemy też dużo dzisiaj o pieniądzach, które urząd rozdaje artystom, Urząd Miasta Poznania i twórcom. Projekt zgłaszania się na jeden z tych programów mija już w najbliższy piątek o 15.30 i od niego zaczniemy, ale wcześniej chciałbym, abyśmy na chwilę wrócili do sytuacji sprzed 2 lat, kiedy to obecny dziś w studiu wiceszef Wydziału Kultury Miasta Poznania Marcin Kostaszuk otrzymał stypendium od marszałka województwa na pracę nad publikacją o albumach muzycznych wydanych przez artystów związanych z Wielkopolską. Ta książka miała mieć tytuł Wielkopłyta. Część środowiska kulturalnego Poznania zaprotestowała wtedy, że urzędnik dostaje kasę od urzędników. No, przypomnijmy, co wtedy zrobił Marcin Kostaszuk?
Cóż, stwierdził, że dla książki i dla jej autora lepiej jest zrobić coś dla siebie bez wsparcia, w tym wypadku Urzędu Marszałkowskiego. Wydaje mi się, że to naturalne, że każdy z nas chce uniknąć kontrowersji związanych z takim poddaniem wątpliwość czyjejś uczciwości. Myślę, że jak ktoś się czuje uczciwy, to robi to, żeby jak najszybciej zamknąć taką kontrowersję. I tak też się stało wtedy przed 2 laty.
Tak, prasa pisała wtedy, że te pieniądze oddałeś, ale taka właściwie to ty ich nie przyjąłeś po prostu.
No tak wyszło.
Tak wyszło. A jak w takim razie postępują prace nad publikacją?
Prace trwają właściwie cały czas, ponieważ ja nigdy nie przestałem być po trosze dziennikarzem muzycznym. Cały czas staram się być w kursie. To już się teraz chyba tak nie mówi. Raczej bym powiedział, że chciałbym być na bieżąco z tym, co jest ważne, ciekawe i wymykające się pewnym standardom. A w Wielkopolsce i w Poznaniu mamy bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy tworzą muzykę, którzy wspierają jej tworzenie, którzy starają się popychać troszeczkę do przodu w ogóle muzykę szeroko pojętą, popularną, w związku z czym nie brakuje mi inspiracji, nie brakuje mi ludzi, którzy mimo tego faktu, o którym wspomniałeś, który dla mnie jest pewnie taką jakąś troszeczkę zadrą, to i tak jakby nigdy się nie odwrócili i zawsze chcieli dalej rozmawiać o tym, jak możemy współpracować.
Ja tylko dodam jeszcze, że chodziło wtedy o 8 tysięcy złotych, czyli kwota nie jakaś kosmiczna, ale dużo by posunęła pracę nad książką?
Myślę, że dzisiaj już po 2 latach jakby o tym specjalnie nawet nie myślę. Myślę, że nie chodziło o pieniądze, raczej chodziło o sprawdzenie swojego pomysłu na tle innych. Myślę, że decyzja kapituły konkursowej wtedy powołanej przez marszałka, w której nie byli urzędnicy, tylko byli ludzie związani z kulturą z całego regionu, którzy bardzo pozytywnie ocenili pomysł na taką książkę, to jest dla mnie najlepszy dowód tego, że być może warto w przyszłości taką publikację wydać. Ale już myślę, że bez żadnego wsparcia zewnętrznego.
Rozumiem. Będzie to może jeszcze jedno słowo o tej książce. To będzie książka pokazująca najważniejsze płyty, które powstały i miały związek z Wielkopolską.
Ja myślę, że na promocję książki przyjdzie czas, kiedy ta książka powstanie i wtedy chętnie o niej opowiem i przyjmę zaproszenie do rozmowy na ten temat.
Dobrze. No ale tymczasem jesteś wiceszefem Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Poznania, który to wydział jeszcze do najbliższego piątku, do 15.30 zbiera zgłoszenia do kolejnego swojego programu stypendialnego. No i tutaj to jest program, który określacie jako rozwojowy dla twórców, artystów w każdym wieku, więc co to za pieniądze są do wzięcia i kto może się o nie starać?
Ja myślę, że my jako Wydział Kultury jesteśmy tylko operatorem pewnego procesu, konkursu. Nad tym wszystkim jest pewna idea, która się narodziła w pandemii. To znaczy wtedy okazało się, że wielu artystów pozostało zupełnie bez wsparcia z żadnej ze stron. Z dnia na dzień wszystkie koncerty, wszystkie wernisaże, wszystkie przedstawienia teatralne zostały skasowane i przez, myślę, że prawie cały 2020 rok ci ludzie po prostu nie mogli zarabiać tak, jak zarabiali do tej pory. Już wtedy jakby widzieliśmy, że wieloletnie zaniedbania, na przykład jeśli chodzi o ustawy o artystach i ich ubezpieczeniu społecznym, no właśnie przyniosły taki efekt, że ci ludzie zostali po prostu na lodzie. Idea była taka, żeby im pomóc przetrwać ten trudny okres i jednocześnie pomóc im w rozwijaniu swoich kompetencji. Dla każdego artysty jest to, czy artystki, jest to zupełnie rozwijanie, rozwój i poszerzanie swoich kompetencji oznacza coś zupełnie innego. Dla jednego, nie wiem, na przykład muzyka wykształconego w Akademii Muzycznej, to będzie kurs mistrzowski o wybitnego instrumentalisty i dla kogoś innego będzie to zakup na przykład podłogi baletowej, dzięki której można prowadzić zajęcia dla innych, na przykład tancerzy. Dla jeszcze kogoś innego może to być remont czy też wyposażenie pracowni. Dla kogoś jeszcze innego może to być wyjazd inspirujący do na przykład nagrania płyty. Innymi słowy, takich przypadków jest bardzo, bardzo dużo i to późniejsza historia tego programu stypendialnego pokazuje, że właśnie artystom potrzebna jest pomoc taka, która nie uwzględniają zwykle programy, czy to ministerialne, czy to samorządowe.
A na jaką kwotę, na jaką kasę, że się tak wyrażę, potocznie może liczyć pojedynczy artysta, pojedynczy twórca?
Rada Miasta Poznania przeznaczyła na ten program 300 tysięcy złotych. Pierwotnie było to 200 tysięcy w latach 2020-2021-2. Teraz to już jest 300 tysięcy złotych, w związku z czym pula do wzięcia dla jednej osoby bądź jednego kolektywu, to jest ważne, jest tą kwotę od 5 do 20 tysięcy.
Mm-hmm. Wachlarz wydatków duży, trzeba to jakoś udokumentować i projekt złożyć, wniosek do was, do wydziału waszego, tak?
Tak, oczywiście również zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. To jest bardzo prosty wniosek, w którym się mówi o tym, kim się jest i co się zamierza robić, a to już zostaje poddane pod ocenę komisji, w której w skład wchodzą radni miasta, wchodzą specjaliści z różnych dziedzin sztuki. Też wchodzą członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, czyli takiego ciała doradczego, które tworzą sami artyści, sami pozarządowcy, tak to bym określił.
Która to już edycja tego programu stypendialnego?
Jeśli zaczęliśmy w 2020, to szybko licząc, piąta, bo ten 20 rok to był start, czyli mamy rok zerowy, a potem raz, dwa, trzy, cztery, mamy 2024. Piąta edycja.
Czyli są już tacy, którzy te pieniądze dostali i w jakiś sposób wydali i my zaraz do dwóch takich osób będziemy dzwonić, ale przedtem przygotowałeś piosenkę, która jakoś też ma związek z tym wszystkim, o czym rozmawiamy.
Jeśli mogę ją zapowiedzieć, to mogę powiedzieć tylko tyle. Człowiek ze Szczecina, który przyjechał do Poznania, został zainspirowany Poznaniem, a przede wszystkim ludźmi z Poznania. No i wyszedł album, który dostał Fryderyka Popkillera i jeszcze właściwie kilka innych nagród, świadczących niezbicie o tym, że wydał i w Poznaniu urodził się album roku 2023, numer jeden.
To co, słuchamy?
Tak bym proponował.
No to jedziemy.
Tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed 10 cała horda wali tam jak ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jak jebnie drzwiami albo zwróci welur nie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta turyt, miatu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie pyta o miasta tętno, co ja wiem, człowiek wrasta w obojętność, żeby nie oszaleć. Już trochę poza służbowo. Z miesiąc temu tak gdzieś tutaj na placu rosło obok. Szli młodzi ludzie, szli choć świeży PESEL. Szli, proszę pani, szli jak od dawna nikt nie szedł. Nie, że bez sensu, właśnie głośno i na temat szli. I moc mieli, jakie już długo tu nie miał nikt. Jakby dość im było, że ktoś przestawia ich meble. Aż chciałem iść z nimi, no a w końcu nie poszedłem. A tu ten zwer, to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną. A może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sokarskie rodo. Ale wie pani, różnie są ludzi z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. Ja w lusterku ciągle widzę szary. Chociaż powiem już pani trochę pozasłużbowo. Z tydzień temu tak gdzieś, tutaj na placu obok. Szli młodzi ludzie, widać było, szli po coś. Szli spokojnie aż dotąd, tu gdzieś zaczął się kocioł. I w moment poszedł gaz w ich stronę. Plus paru zbirów po cywilu, każdy z batonem. Wie pani, dzieciaki gonić to już trzeba mieć uraz. Aż chciałem wysiąść do nich, no ale trafił mi się kurs akurat.
Tak, to była próbka płyty, która ma związek z człowiekiem, do którego właśnie zadzwoniliśmy. Przy telefonie Daniel Stachuła. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
Nie wiem, czy pan się podejmie wyjaśnić, jaki jest związek tych nagrań z panem, czy zostawimy to tutaj Marcinowi Kostaszukowi, ale proponuję, że pan to zrobił. Podobno pan ma wiedzę na ten temat.
Podobno, rzekomo, plotki głoszą, że mam jeden ten temat.
To tak, proszę.
To był utwór z płyty Tria Łona Konieczne Krupa, z płyty Taxi, której początek tak naprawdę ma miejsce na Festiwalu Sztuk Społecznych of Opera jeszcze w 2020 roku. Kuratorką tego przedsięwzięcia była moja wspaniała koleżanka ze stowarzyszenia, w którym pracuję, czyli Zuzanna Głowacka. Czyli tak naprawdę płyta Taxi zaczęła się jeszcze w 2020 roku w działaniach poznańskiej organizacji pozarządowej.
Powiedzmy, jak ta płyta powstała, z czego się wzięły teksty?
Płyta powstała na podstawie wywiadu warsztatów wydobywczych, które szczeciński raper Łona razem z prowadzącymi warsztaty, wówczas Zuzanną Głowacką i Eweliną Hatłat, przeprowadzali z poznańskimi taksówkarzami oraz taksówkarkami, a także kierowcami prowadzącymi chociażby takie, obsługującymi takie firmy jak Uber. Na podstawie tych warsztatów, tych rozmów wydobywane były pewnego rodzaju informacje, transkrybowane i wówczas ten materiał tak naprawdę trochę etnograficzno-badawczy stał się podstawą dla Łony do tego, żeby napisać teksty poszczególnych utworów.
Ładnie pan to ujął, materiał etnograficzno-badawczy. Pan wtedy, rok temu, otrzymał z Urzędu Miasta Poznania 9 000 zł. Na co pan je przeznaczył i co pan dzięki temu zrealizował i osiągnął?
Tak, 9 000 zł przyznane mi przez Miasto Poznań w ramach stypendium twórczego przeznaczyłem przede wszystkim na realizację mojego projektu stypendialnego, a ten projekt stypendialny poświęcony był rekonstrukcji idei, tak naprawdę badaniom archiwalnym nad takim zjawiskiem, jakim był Teatr Robotnicy w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie jeszcze nawet wcześniej podczas badań mi wyszło, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Ale nie Teatr Robotnicy sensu largo, w szerokim tego słowa znaczeniu, ale jeden konkretny teatr mnie szczególnie interesował. Teatr, który zlokalizowany był w poznańskiej dzielnicy Główna, na północno-wschodnich szańcach naszego miasta, Tam, przy ulicy Głównej, pod numerem 38, na podwórzu, wybudowano ze środków prywatnych mistrza piekarskiego Józefa Petrasa budynek teatralny, który służył w społeczności lokalnej do prezentacji różnego rodzaju przedstawień, organizacji tak naprawdę życia kulturalnego wówczas, wtedy jeszcze przed 1925 rokiem pod poznańskiej wsi Główna, a z czasem po 1925 roku jednego z osiedli Poznania.
Mhm. Można powiedzieć, że 9 tysięcy złotych, no to i dużo, i mało. Dla pana to było dużo, czy mało?
9 tysięcy złotych to taka już, jeszcze szczególnie w tych czasach szalejącej inflacji, która trochę na szczęście nam się uspokaja, to tak naprawdę jedna, półtorej wypłaty, dwie wypłaty, zależy kto ile zarabia. W każdym razie mi to 9 tysięcy złotych przydało się przede wszystkim do tego, żeby opłacić ten czas, który poświęciłem na badania, na poszukiwania, na research, na też na opracowywanie później tych wyników badań. To nie były, nie są bardzo żmudna, taka mrówcza praca polegająca między innymi na ślęczeniu przed mikrofilmami i szukaniu w czasopismach, które są magazynowane, które znajdują się na przykład w Bibliotece Raczyńskiej czy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ale także w bibliotekach cyfrowych, jak na przykład Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, czy w archiwach i różnego tego typu instytucjach, organizacjach, materiałów, które w jakikolwiek sposób wzmiankowałyby o tym, że ten teatr na Głównej istniał. I udało mi się dotrzeć do kilku takich materiałów. Udało mi się nawet odszukać opis jednego, bardzo szczegółowy opis jednego ze spektakli, który był tam realizowany. Więc ja, szczerze mówiąc, gorąco polecam i rekomenduję, aby wszystkim osobom, artystom, artystkom, animatorom, edukatorkom, ludziom związanym z kulturą w naszym mieście, do tego, aby spróbować swoich sił i złożyć taką aplikację o stypendium twórcze, bo ono może być bardzo rozwojowe dla tej osoby, która otrzyma takie stypendium.
Dla pana było rozwojowe?
Zdecydowanie tak, ponieważ cała historia kończy się w taki sposób, że właśnie się nie kończy. To znaczy projekt stypendialny, owszem, zakończył się w grudniu ubiegłego roku, ale moje prace archiwalne trwały nadal. Co więcej, ten projekt stypendialny był tak naprawdę początkiem większego projektu, bardzo złożonego i który sobie wyetapowałem na wiele lat, tak do 2026 roku co najmniej. W ogóle rekonstrukcji tej idei Głubińskiego Teatru Robotniczego. Udało nam się, dzięki temu, że pracuję w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury, udało nam się pozyskać dość duży grant Narodowego Centrum Kultury na to, by w tym roku na gruzach tak naprawdę tego teatru, bo warto tutaj wspomnieć, że w 2022 roku decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ten budynek niestety został wyburzony, ale na gruzach tego teatru, w miejscu, gdzie ten teatr się znajdował, odbędzie się, między innymi tam, odbędzie się prapremiera spektaklu teatralnego, który będę współreżyserował razem z poznańską artystką Ewą Kaczmarek, z Laurą Lejsz, znaną przede wszystkim z realizacji spektakli w teatrze alternatywnym, w poznańskim teatrze Usta Usta. Więc podsumowując, projekt stypendialny pozwolił mi rozpocząć długofalowy proces, którego dość spektakulistyczne, widowisko teatralne, skutki będzie można zobaczyć choćby już teraz we wrześniu, w ostatni weekend września 2024 roku.
Gdzie dokładnie? I na tym zakończymy naszą rozmowę, panie Danielu. Gdzie to będzie?
Mogę zdradzić, że przestrzenią gry w tym spektaklu będzie cała dzielnica Główna. W jaki sposób publiczność będzie się przemieszczała po niej, to niech jeszcze pozostanie tajemnicą. Premiera 29 września, niedziela 2024 roku. Jest to wydarzenie towarzyszące Poznańskiego Festiwalu Opopera.
Dziękuję bardzo. Czyli można powiedzieć, że dostał pan w postaci tego stypendium rok temu z Urzędu Miasta kamyszek, który poruszył, nie wiem, czy już można mówić o lawinie zdarzeń, ale no takiej, może tak nawet, czy nie?
Tak, myślę, że tak. Ja jak najbardziej jestem nastawiony na to, że ten spektakl, który powstanie teraz, w tym roku, we wrześniu, to jest dopiero początek działań teatralnych w północno-wschodniej części Poznania.
No to lawina. Dziękuję panu bardzo. Daniel Stachuła, menadżer, animator kultury, członek Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dobrego wieczoru. No to Marcinie, spuentujmy. Trzymamy się tej płyty z taksówkarzami, tak?
Tak. Trzymamy się przy utworze, który wspomina o tym, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Bo może jednak to takie orebur zagrajmy, żeby... Bo to, co przed chwilą słyszeliśmy z Daniela, to jednak świadczy o tym, że jednak kiedyś było, ale teraz może być również, tylko inaczej.
Może być jeszcze bardziej.
By tędy skrótem strzelić, to tam aktor mieszka. Ten taryfiarz od Barei, wiesz pan, ze zmienników, co na pamięć ich połowę znam. Czemu dziś nie robią już takich seriali, powiedz pan? A tu było kasyno, gdzie ten większy Douglas, klient raz tam przegrał 4 pensje w kwadrans. No ale nim się zabrał za ostatni grosz, budę postawił. Kiedyś ludzie się umieli bawić, teraz się nie tańczy, nie ma startu. Kiedyś tu był dancing, tam był nightclub. Godzina w szczycie, człowiek kafla uzbierał. Kiedyś było życie, nie to co ta wegetacja teraz. Ludzie byli jakby milsi bardziej. Mniejsze były zniżki, większe były marże. Plus ten fakt, że człowiek się tak nie różnił od podróżnych. Zimy były lepsze, że jak mróz był, to mróz był. Minus 30. Ach, teraz tu dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to tu nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no, sam pan powiedz. Kto się idzie zarznąć przy tych cenach? Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I nawet fiskus zrobił mnie tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było, teraz to nie ma. A dziś tu burdel taki, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Skóry szyte do drzwiczek. Kiedyś człowiek jeździł bykiem albo borewicem. I co? Szła maszyna. Nawet jak z narzędzi miałeś parę pończoch na napinacz oraz młotek na bendix. Czas upływał bardziej na figlach. Papieros był smaczny, wódka zimna i pożywna. Wszedli u znajomych czy u obcych od biedy. No w ogóle człowiek był młodszy kiedyś. I cóż, że knebel, cóż, że w komunie. Ja mogę mówić za siebie, mnie się żyło lepiej w sumie. Pieniądze niezłe, wsiadali, nie pytałem czy z SB, czy z koru. Nie po to jest, żeby się pchać na forum. Aktorki były z bliska idealne. Raz wiozłem je do, nie pamiętam, bryska czy białnek. Ale jaka klasa, panie, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no to sam pan powiedz. Co się idzie zarznąć przy tych cenach? Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I nawet fiskus zrobił mnie tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było, teraz to nie ma. A dziś tu burdel taki, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było, teraz to nie ma.
I w taki to sposób to, co mówili taksówkarze w ramach pewnego projektu, o którym mówiliśmy, przedostało się do utworów muzycznych i zostało uwiecznione. Bardzo ciekawa rzecz. Tymczasem na linii mamy Paulę Głowacką. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć, witam serdecznie.
Dobry wieczór, Paula.
Dobry, cześć.
Tak, kobieta teatru i sceny, ale też muzyki, która 12 tysięcy złotych w zeszłym roku otrzymała z Urzędu Miasta. I na co pani Paulo to pani przeznaczyła, co to pani dało i czy też można powiedzieć, że przyczyniło się do pani rozwoju?
Oj tak, zdecydowanie. Te 12 tysięcy poszło tak naprawdę na kilka rzeczy. Przede wszystkim tak bardzo zainwestowałam w swój rozwój, kształcąc się wokalnie u jednej z najlepszych trenerek wokalnych w naszym kraju. Także to jest pierwsza rzecz. Efektem bezpośrednim tego programu stypendialnego były nagrania studyjne trzech utworów z takiego spektaklu, który z kolei ja zrobiłam rok wcześniej w Republice Sztuki Tłusta Langusta. To był monodram muzyczny o tytule 27B. I dzięki temu programowi miałam okazję te trzy utwory z monodramu zrealizować studyjnie. One w tej chwili hulają sobie po sieci już tak naprawdę i po streamingach. Także tak, myślę, że też dzięki temu programowi tak naprawdę mój kolega, z którym współpracowałam już wcześniej, który był twórcą aranżacji tych utworów, również do tego spektaklu między innymi, no jakoś nas ta praca tak połączyła, że stworzyliśmy taki duet, kolektyw twórczy. Już teraz oficjalnie nazywamy się Głowacka Krycha i gdzieś tam w tych streamingach pod tą nazwą można nas znaleźć, także no zupełnie nowy obszar i pole działania dzięki temu programowi gdzieś tam mi się pojawiło. Dlatego no ja się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczna za docenienie tej pracy przede wszystkim mojej.
Mm-hmm. Czy artysta odbiera przyznanie stypendium jako rodzaj zaufania też, jakim się go obdarza i potem to tak działa, że no nie mogę dać plamy, nie mogę zawieść, nie mogę pokazać, że ten pieniądz to poszedł w niwecz, się obrócił?
Trochę na pewno tak. Ten kredyt zaufania jest. Myślę, że każdy z nas jakoś tam go odczuwa, szczególnie zaraz po otrzymaniu decyzji. Natomiast to jest też ogromna szansa na zainwestowanie w siebie. Szczególnie my, artyści, freelancerzy, działamy bardzo często nie w jednym, ale w wielu obszarach kultury i sztuki. I bardzo często ma miejsce na przykład taka sytuacja, że na właśnie takie bardzo samorozwojowe rzeczy, czy na rozwój w jakimś konkretnym obszarze, w danym momencie na przykład nie mamy środków finansowych i między innymi takie stypendia to umożliwiają. Także myślę, że ten kredyt zaufania odczuwamy, że on jest nam dany i staramy się go wykorzystywać, żeby oczywiście nie dać plamy. No mamy też świadomość oczywiście, że to są publiczne pieniądze, to są pieniądze miasta. To nie jest prywatny inwestor, tylko to są pieniądze również podatników, więc chcemy siłą rzeczy to nasze ukochane miasto jak najlepiej reprezentować po prostu.
Nazwała pani siebie i sobie podobnych freelancerami. Słowo to zawiera cząstkę free, czyli wolni. Czy wolnym artystom wypada brać pieniądze od, przepraszam za wyrażenie znowu, urzędasów?
Nie wiem, co to znaczy wypada. Ja się, szczerze mówiąc, nigdy tym, co wypada, za bardzo w życiu nie zajmowałam. Jestem raczej człowiekiem z czucia i robię to, co czuję. I po prostu nie wiem. Też nie nazywałabym naszego Urzędu Miasta urzędasami. Bywam tam dosyć często w różnych sprawach. I raczej tych osób bym tak nie nazwała, mówiąc szczerze, które tam pracują. Są to osoby otwarte na kulturę i sztukę, życzliwe i nawet by mi chyba przez głowę i przez myśl nie przeszło, żeby tak o nich powiedzieć. Czy wypada? Ja myślę, że no na kulturę i sztukę generalnie pieniądze powinny być zawsze przeznaczane, również publiczne. I chyba też nie mnie to oceniać w związku z tym.
Mm-hmm. Mamy przygotowane nagranie, które jest opisane jako Paula Toxic Cover MM Final. Powie pani parę słów o tym nagraniu, zapowiadając jego emisję?
Tak, jest to cover utworu Britney Spears. W oryginale jest to jej utwór, który jest również częścią spektaklu 27B. I przyznam, że na niego jako pierwszego do realizacji się zdecydowaliśmy z bardzo prostego powodu. Otóż jakoś ta aranżacja nasza, nasza interpretacja spodobała się widzom spektaklu bardzo. I bardzo często mówili, że chcieliby gdzieś mieć na jakimkolwiek nośniku, nawet przenośnym cyfrowym, możliwość odsłuchania. Dlatego też ten utwór jako pierwszy został nagrany i upubliczniony.
Mam trochę rozbiegane myśli podczas tej audycji, dlatego się jeszcze upewnię, czy dobrze nasz początek naszej rozmowy zrozumiałem, że między innymi właśnie za te pieniądze z Urzędu Miasta został zrealizowany ten utwór, tak?
Tak, zgadza się.
Dobrze. No to co, to życzymy, a jakie jeszcze na koniec zapytam naszej rozmowy, plany dalsze ma pani i czy te plany, można powiedzieć, że są budowane na fundamencie właśnie tych dokonań, które dzieją się od roku?
Zdecydowanie tak. Mamy w planach jesienią już kilka jakichś takich kameralnych koncertów, ale w których też będzie już nasz autorski materiał, nad którym pracujemy. No i gdyby nie to stypendium, to nie mielibyśmy tego rozbiegu. Na pewno ten duet nie zostałby nasz sformalizowany, w zasadzie kolektyw twórczy jakiś taki. I chyba nie mielibyśmy w planach tworzenia muzyki już osobno poza teatrem. A gdzieś tak by się pojawiło i jakoś się fajnie rozwija. Na pewno dzięki temu programowi.
Dziękuję za rozmowę. To była Paula Głowacka. I słuchamy covera Britney Spears.
Do you feel me now with the taste of your lips? I'm
była Paula Głowacka i usłyszeliśmy piosenkę, która została zrealizowana, nagrana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania. W studio przypomnę wiceszef Wydziału Kultury tegoż urzędu, Marcin Kostaszuk. Przypominamy Państwu, że to, co tutaj dzieje się w tej audycji, dotychczas działo się, ma związek z tym, że jeszcze tylko do piątku, do 15.30 można składać do Urzędu Miasta, do Wydziału Kultury wnioski o dofinansowanie swoich działań twórczych, kulturalnych. Co jeszcze dodasz, Marcinie? Tam macie podaną godzinę 15.30, to jest, rozumiem, taka sztywna godzina, nie do końca doby to jest.
Nie do końca doby to jest, ale no, w pewnym momencie musi być to, musimy mieć kontrolę też nad tym, żeby nie było żadnego przekroczenia, a chcemy przy tym być, jeśli ktoś by na przykład przyszedł później. Ale ja myślę, że ważniejsze jest też coś innego, bo pewnie po głosie i słuchaczy, i ty, Rafale, rozpoznaliście, że nasi rozmówcy, rozmówczyni byli to ludzie bardzo młodzi. Natomiast ten program jest nie tylko dla ludzi młodych, jest to dla osób w każdym wieku. Twórcy i inne twórczynie mają też ambicje swojego rozwoju w każdym wieku. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to podkreślić, że to nie jest tak jak wiele innych stypendiów, tylko i wyłącznie dla rozwoju młodych ludzi, ale też dla tych, którzy są już doświadczeni, wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak to osiągnąć, a miasto może im w tym pomóc. No i tak, to myślę, że ten aspekt wieku ma też duże znaczenie.
A powiedz jeszcze takie najprostsze miejsce, gdzie można znaleźć informacje o tym waszym programie, tym, którego jeszcze ostatnie dni odliczamy?
Ja myślę, że internet jednak wchłania wszystko, więc chcąc, nie chcąc, bo nie jestem wielkim fanem mediów społecznościowych, muszę Państwa zainteresowanych odesłać na portal Facebook, na profil Poznań Wspiera. To jest taki profil, który prowadzimy po to, aby zachęcać. Nie spamujemy zbyt często treścią jakąś promocyjną, raczej jeśli już coś promujemy, to właśnie takie tego typu, powiedziałbym, misyjne programy związane z wsparciem miasta na różne sposoby.
Przypomnę Państwu, do 20 tysięcy złotych dofinansowanie do projektu polecamy, bo na różne działania można otrzymać pieniądze, a jak pokazali nasi rozmówcy, naszych dwoje rozmówców, pokazało, że to może być też świetna trampolina do kolejnych działań. Ale też mamy inne programy. Tutaj Paula Głowacka mocno obruszyła się, kiedy nazwałem urzędników urzędasami. Macie inne programy też, które działają i one nie są. Na przykład mamy taki program, do którego nabór jest ciągły. Małe granty. Powiedzmy może, skorzystajmy z okazji, że możemy rozpropagować to dla dobra ludzi kultury.
Myślę, że to jest wszystko taką pewną codziennością dla rzeczywiście ludzi kultury, którzy działają w Poznaniu. Myślę, że wiele osób już doskonale o tym wie, że takie programy istnieją.
Aczkolwiek zastrzegamy, Marcinie, jedną rzecz. Oczywiście zawsze będziesz słyszał, że na kulturę pieniędzy jest za mało.
Mało tego, ja zawsze będę się zgadzał z tym stwierdzeniem, bo co roku, organizując konkursy dotacyjne, widzimy, że osób i organizacji, które mają pomysły, które chcą zrobić coś więcej, jest znacznie więcej niż tych pieniędzy. I to jest dowód nie problemu, tylko raczej witalności. I są miasta w Polsce, w których organizacje pozarządowe na przykład w ogóle nie funkcjonują. Nie ma przyzwyczajenia do tego, że z niezależnym od jakichś urzędowych, czy też nieurzędowych, czy instytucjonalnych środowisk może wyjść jakiś pomysł, który miasto, gmina może wesprzeć. W Poznaniu jest odwrotnie. W Poznaniu mamy nie tylko grono prężnych instytucji kultury finansowanych wprost z budżetu samorządowego, ale mamy około 300 organizacji kulturalnych, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami. Edukacją kulturową, wydarzeniami z gatunków, z różnych dziedzin, od sztuki współczesnej po teatr, muzykę, film, taniec. Właściwie większość festiwali poznańskich, większość takich emblematycznych, powiedziałbym, marek Poznania jest w większej lub mniejszej mierze dziełem ludzi, którzy po prostu działają poza tą strefą, nazwijmy to urzędowo-samorządową, ale korzystając ze wsparcia miasta. Myślę, że takie jest to oczekiwanie społeczne, żeby Poznań nie był miastem, o którym mówi się, że tu się nic nie dzieje. No, myślę, że każdy, kto zada sobie chociaż trochę trudu i spojrzy na kalendaria wydarzeń, ale też takich działań, które odnoszą się bezpośrednio do na przykład okolicy, w której mieszkamy, zauważy, że jednak jest to duża różnica. Myślę, że to jest to, co się zmieniło w ostatnich latach, że bardzo mocno stawiamy na to, żeby kultura była trochę jak oddech. To znaczy oddychać musimy nią nie tylko od święta, ale też na co dzień. W związku z czym naszą ambicją, mówię tutaj bardzo szeroko w imieniu zarówno władz miasta, jak i radnych miasta, jak i też samego Wydziału Kultury, jest przesuwać tą kulturę bliżej mieszkańców, bo Poznań jest duży, Poznań ma 42 osiedla i chcielibyśmy, żeby w każdym z tych osiedli było miejsce, w którym te relacje oparte na wspólnym zainteresowaniu kulturą będą kultywowane.
To który z tych programów wsparcia byś chciał szczególnie teraz jakby zareklamować? Który jest może taki też do wzięcia jeszcze, gdzie może nie każdy wie, że może, a pieniądze czekają.
Myślę, że to jest kwestia tego, kto nas słucha. Myślę, że jeśli słuchają nas artyści, którzy troszeczkę działają po omacku i którzy potrzebują wsparcia w zrealizowaniu jakichś swoich śmiałych zamierzeń, warto im tu przypomnieć o programie rezydencyjnym Centrum Kultury Zamek. Akurat trwa nabór do 26 lipca. Można się zgłosić do zamku. Na stronach zamku jest to bardzo pięknie wyjaśnione. Program rezydencyjny polega na tym, że zamek w tym wypadku, ale każda inna instytucja, która coś takiego organizuje, daje miejsce, daje to, co jest w środku, czyli w przypadku muzyków na przykład sprzęt, jakąś pomoc merytoryczną. Czyli innymi słowy, to jest taka...
Salę prób, tak?
To jest tak, dokładnie. To jest taka opieka nad pomysłem, czyli nie jesteś sam ze swoją ideą, jesteś otoczony przez ludzi, którzy pomagają ci ją zrealizować. To też ma swój aspekt finansowy, w związku z czym do 26 lipca, jeśli jesteś artystą, artystką i masz taki plan, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kultury Zamek. W przypadku innych działań myślę, że tutaj...
I to jest nabór, ten zamkowy, to jest nabór na rok 2025.
Dokładnie. Bardzo dziękuję za doprecyzowanie. Rzeczywiście tutaj sfera planowania jest bardzo istotna, czyli ktoś, kto będzie wybrany teraz, kto zgłosi się do tego programu, w 2024 roku następuje taka refleksja, co możemy zrobić, kiedy, jak to pogodzić z tym wielkim, że tak powiem, molochem mnóstwa różnych wydarzeń, jakie odbywają się w zamku i kiedy to najlepiej trafi do mieszkańców, bo oczywiście tutaj finał musi być zaprezentowany publicznie i bardzo się na to cieszymy, bo często z takich pomysłów wynikają rzeczy, które rosną bardziej niż by nam się wydawało. No, Fryderyki dla płyty Łony to też jest taki najlepszy przykład, chociaż oczywiście nie mówimy, akurat ta płyta nie powstawała w ramach programu rezydencyjnego zamku. Mhm. Bardzo duża część tego, co już o tym wspomniałem, bardzo duża część tego, co wspieramy, jest oparta o działalność organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, które tworzą takie małe, ale bardzo silne środowiska, na przykład w okolicach, w których działają. Przed chwilą rozmawialiśmy z Danielem Stachułą, który w zasadzie w ramach Poznańskiego Stowarzyszenia Amatorów Kultury tchnął życie w osiedle główne, graniczące ze Śródką. Mhm. Do czasu, kiedy tam ta organizacja nie zaczęła działać, tam właściwie była ta podstawowa komórka, jaką jest szkoła, przedszkole i niewiele więcej. Dzisiaj o głównej mówi się w całej Polsce, o tym, że można dokonać czegoś w rodzaju rewitalizacji, niekoniecznie rewitalizacji murami czy infrastrukturą, ale rewitalizacji takiej mentalnej. To znaczy mieszkańcom często trzeba dać powód do tego, żeby się spotkać, trzeba pokazać. Mimo, że tam nie mieszkam, też czasami się wybieram na tego typu zajęcia. Myślę, że to jest taka kultura, kultura właśnie towarzysząca, sąsiedzka, taka, która daje oddech, co nie przeszkadza właśnie tym animatorom mieć ambicji szerszych, za które są, jak widzimy, nagradzani i bardzo się z tego cieszymy, że coraz lepsi, coraz ciekawsi artyści, myślę, że po płycie Łony będą odwiedzać właśnie trochę takie zapomniane osiedle w Poznaniu.
Ja tak jeszcze nawiążę krótko do tego programu rezydencyjnego, którego ośrodkiem jest Centrum Kultury Zamek, bo tak mi się skojarzyło, że no to jest niesamowite miejsce, warto je polecić, ponieważ chociażby tam bardzo lubi próby robić i ćwiczyć światowej klasy artystka Hania Rani. Ja miałem okazję być na jej biletowanej próbie generalnej jakiś czas temu przed jej tournée światowym obejmującą między innymi Australię. I ona powiedziała wtedy na tej próbie, że Poznań to jest takie świetne miejsce, z którego świetnie wyjeżdża się na zachód.
No, bardzo miło to słyszeć. Myślę, że cokolwiek, jakikolwiek urzędas by nie powiedział, to będzie ważyło znacznie mniej niż zdanie kogoś takiego jak Hania Rani. Nie jest ona jedyną osobą, która o tym mówi. Jakiś czas temu zdarzyło mi się pro bono, dodam zresztą, prowadzić jubileuszowy koncert zespołu Dagadana, który myślę, że też jest bardzo silnie związany i z zamkiem, i z Poznaniem. I tam też słyszeliśmy bardzo dużo takich ciepłych słów, głównie opierających się na tym, że owszem, pieniądze są ważne, ale jeszcze ważniejsze są relacje.
A powiedz już tak kończąc, bo jesteś jedną z tych osób, która byłeś dziennikarzem piszącym dużo o muzyce, z trochę innej strony oglądałeś kulturę. Czy takiej osobie jest łatwiej potem czuć już z wnętrza urzędu, zza biurka tych ludzi kultury?
Ja myślę, że w tym pytaniu jest jedna rzecz, która tak mnie właśnie uderzyła, że stereotyp urzędnika to jest właśnie człowiek za biurkiem. No ja za tego biurka staram się wychodzić zawsze. Czy jeśli kogoś przyjmuję na spotkaniu, czy też najchętniej spotykam się właśnie tam, gdzie ci ludzie pracują. Myślę, że to daje niezbędną w tej pracy perspektywę, bo trzeba przyjąć perspektywę nie urzędu, tylko tego człowieka, czy tego artysty, artystki, która coś chce zrobić. Ostatnio zdarzyła mi się 10-kilometrowa trasa rowerowa, bo tak się poruszam po mieście, na samą granicę, na Górczyn, na szachty, gdzie mieści się na przykład studio nagraniowe jednego z poznańskich producentów muzycznych. I to jest taki puenta, że trzeba zobaczyć coś, jak to funkcjonuje na miejscu, żeby nie być człowiekiem zza biurka.
I to niechaj będzie puenta naszej rozmowy. Rozmowy, którą zrealizowali Kuba Woźniak, basyście i wsparciu Jarosława Pachczyńskiego, poprowadził Rafał Regulski, a gościem w studiu był Marcin Kostaszuk, wiceszef Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Rozmawialiśmy też z dwojgiem artystów, którzy skorzystali z pieniędzy oferowanych przez miasto Poznań. Do usłyszenia, dobrej nocy.